No i witam po przerwie, to jest audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Dziś mówię o Chorwacji, czyli kontynuacja jest to wątku bałkańskiego. W poprzednim wejściu mówiłem o tym, co w tej Chorwacji jest, tak? Nieco było o parkach narodowych, czyli już o atrakcjach. No ale jak to na Bałkanach, jak to w każdym kraju w zasadzie nie można przejść obojętnie obok historii, więc tu tylko na krótko, bo większość oczywiście została powiedziana podczas pierwszej mojej audycji o Bałkanach. Odsyłam tu do odcinka 16 z 17 października. No oczywiście najdawniejsze czasy to czasy Ilirów, ale również panowanie rzymskie. Z tego okresu pochodzi chociażby jeden z ważniejszych zabytków w Chorwacji, a więc pałac Dioklecjana w Splicie. Na te ziemie oczywiście przychodzą Słowianie, a na początku IX wieku, czyli przed nami, Chorwaci przyjmują już chrzest. W roku 925 powstaje Królestwo Chorwatów. Niecałe 200 lat jednak cieszyli się tym królestwem, gdyż Unia Personalna z Węgrami w zasadzie zabrała Chorwatom niepodległość w wieku XV na początku, ale w zasadzie już wcześniej dochodzi do starć dalmacko-weneckich. No w Dubrowniku i okolicy bardzo nie lubią Wenecjan, gdyż no bardzo chcieli podbić tę ziemię, przyporządkować sobie Wenecjanie. No tylko Dubrownika się nie udało. Dubrownik bardzo mądrze handlowo zawsze rozgrywał wszystkich dookoła i bardzo, bardzo długo się opierał i nie dało się nic z nimi zrobić, no bo gdzieś tam na granicy wpływów różnych mocarstw się znajdował. Dubrownik znany wcześniej jako Raguza. No i przez cały okres nowożytny Chorwacja przechodzi z rąk do rąk dopiero w XIX wieku. Wzbudzana jest ponowna chęć do niepodległości. W tym najwydatniejszą rolę wydają się mieć Francuzi, ci sami Francuzi, od których tak na dobrą sprawę Chorwaci mieli chrześcijaństwo, tak? No bo też to pochodziło od Franków. Połowa XIX wieku to już uznanie języka chorwackiego za narodowy. Nieco później Chorwaci już zyskali całkiem sporą autonomię. No i te kwestie dotyczące kotła bałkańskiego podczas I wojny światowej to już w większości znacie. Proklamowano zjednoczenie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Później mamy czas Jugosławii. No i w maju 90 roku wybory wygrywa Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, na czele której stanął Franjo Tudman, który zostaje prezydentem, a 25 czerwca Chorwacja proklamuje niepodległość. Jednak nie cieszy się nią zbyt długo w spokoju, gdyż no, w lipcu wybucha wojna domowa. Podczas wojny domowej około 1/3 Chorwacji okupowali Serbowie. W 92 już wkroczyły wojska ONZ, które no, wkroczyły właśnie w te miejsca, gdzie Serbowie byli. No i częściowo przejmują tą Chorwację, jakby zwracają Chorwatom. Sami Chorwaci później jeszcze tą pracę dokończą. Nastąpiło wypędzenie Serbów, a sama Chorwacja, tak idąc za ciosem, zaatakowała również Bośnię, tak? No, wiemy doskonale, jak to wszystko tam wyglądało. Oczywiście układ z Dayton z 95 roku kończy tę wojnę, ale Chorwaci no też nie byli tam bez winy. Czasy najnowsze to nowelizacja konstytucji w 2000 roku, w 2003 stali się kandydatem wejścia do Unii Europejskiej, 10 lat później do niej dołączają. No to tak w skrócie, myślę, historia Chorwacji, choć oczywiście każdy region ma swoją małą lokalną historię. Zanim przejdę do najważniejszych zabytków i atrakcji, kilka słów o tym, co w wyniku tych działań historycznych, oprócz turystyki, rzecz jasna, jest siłą napędową Chorwacji. Po pierwsze rolnictwo, które jest bardzo dobrze rozwinięte i choć nie zatrudnia bardzo dużo ludzi, to wpływa znacząco na PKB. Na te PKB najbardziej wpływa turystyka, tutaj jest 25% się szacuje. Natomiast tu wracając do rolnictwa, najlepsze warunki ma Slawonia, czyli region na wschodzie kraju. No ale wybrzeże i okolice to również przecież chociażby winorośl. Nie bez znaczenia jest także rybactwo, akwakultura, chociażby ostrygi się hoduje, no i leśnictwo też jest ważne, tak jak mówiłem, ponad 1/3 Chorwacji to lasy. Mamy przemysł różnego rodzaju, tak, ale nas oczywiście ten przemysł turystyczny najbardziej interesuje. Rozwija się ona zarówno w miastach historycznych, jak Pula, Dubrownik, Split, ale no same miasta w Chorwacji nie są tak jakieś bardzo duże, no wyłączając tego rzecz jasna stolica, a więc Zagrzeb, 700 tysięcy mieszkańców mniej więcej ma, drugie już mniejsze od Olsztyna, Split 180 tysięcy mieszkańców, Rijeka 130, Osijek 108, a Zadar to już 75, no największy jeśli chodzi o liczbę ludności, tak, nie o powierzchnię. No natomiast turystyka rozwija się nie tylko w miastach, natomiast dominujące formy to rzecz jasna turystyka wypoczynkowa i morska. W Chorwacji ta morska opiera się zarówno na podróżach promami, jak i na turystyce żeglarskiej. Możliwość wypożyczenia jachtu, pływania między tymi jakże licznymi wyspami jest również piękną rzeczą, super sposobem na zwiedzanie Chorwacji. Turystyka wypoczynkowa zasadniczo zdominowała turystykę chorwacką. No w 70-tych, 80-tych latach przyjeżdżała tam po prostu Jugosławia cała, no ale jednak po tym okresie no cała Europa zaczęła przyjeżdżać. Teraz niestety po wejściu do euro, do strefy euro, no raczej sami Chorwaci nastawiają się na bogatszych turystów. Wszędzie nastawiają się na bogatszych, a ja bym chciał, żeby kiedyś się nastawili na mnie. No właśnie, jak się dostać do Chorwacji, chociażby od nas? No z Olsztyna jest to ponad 1000 kilometrów. No jeżeli jedziemy samochodem do początku Chorwacji, to jest. Natomiast jeżeli chcemy dojechać do Dubrovnika, to jest około 1800, do wybrzeża mamy jakieś 1300, także widzimy, jak dużo tego wybrzeża jest. No natomiast z Krakowa, Katowic to jest 9 godzin, może gdzieś tam już jesteśmy nad Adriatykiem. Są oczywiście porty lotnicze, więc możemy dolecieć. Większość z nich jest właśnie na wybrzeżu. Dodatkowo są w Zagrzebiu i Osijeku te większe porty lotnicze. Pociągiem, no cóż, miał być pociąg Polska-Chorwacja, ale póki co nie działa i trzeba kombinować z przesiadkami. Generalnie pociągiem nie wszędzie dojedziemy. Na północy wygląda to jeszcze dosyć dobrze w Chorwacji, ale na południu tak to do Splitu prowadzi jakaś jedna linia, a dalej to już trzeba kombinować przez Bośnię. Dubrovnik w ogóle nie ma żadnego połączenia kolejowego, natomiast pięknie położone połączenia drogowe mogą nam to w jakiś sposób wynagrodzić, tak? Myślę, że droga numer 8 od Splitu właśnie na południe, czy jeszcze wcześniej, droga oznaczona E65, to one same w sobie są naprawdę piękną atrakcją. No mamy turystykę aktywną, o której już wspomniałem, główną jej częścią jest turystyka żeglarska, podobno nawet 40% dochodów państwa z turystyki, to jest właśnie ta turystyka żeglarska. No i w związku z tym Chorwacja jest liderem wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę przystani jachtowych czy marin. Bardzo, bardzo dużo jest ich, tak Split, Zadar, Dubrovnik, Sukosan. Natomiast wiele mamy szlaków również w górach, zarówno pieszych i rowerowych, również miejsca do wspinaczki górskiej. Mamy także kurorty narciarskie, chociażby Medwenica, tak, tam mamy stoki. Rozwija się również rafting, spływy kajakowe, kajakarstwo morskie, windsurfing i nurkowanie na duże głębokości. Aczkolwiek to raczej nie jest specjalnie częste. Głównym celem przyjazdu turystów do Chorwacji jest raczej wybrzeże Adriatyku, te wszystkie kurorty, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że no te plaże no nie są piaszczyste, bardzo niewiele ich jest, większość jest żwirowa lub kamienista, no ale pamiętajmy o tym, że miasta, które są w głębi lądu, również są piękne i warto nimi się pewnie też zainteresować. Natomiast już niezależnie od tego, że mamy tutaj no kamienie i warto jednak w butach przebywać na plaży w Chorwacji, no to mamy piękną oczywiście wodę. No te kamienie temu sprzyjają, można powiedzieć. Plaże w miastach wakacyjnych, kurortach są zwykle bardzo dobrze zagospodarowane, utrzymane w czystości, nawet po sezonie. Popularnością cieszą się także urokliwe nadmorskie zatoczki znajdujące się poza kurortami. No i oczywiście, jak bardzo się rozwija turystyka, to jest bardzo dużo obiektów, więc na pewno nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem, nawet w sezonie, miejsc do zatrzymania się. A te najważniejsze zabytki omówię w kolejnym, no ostatnim już wejściu, na które zapraszam po przerwie.